Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Uczestnicy Synodu Biskupów przygotowują końcowy zestaw propozycji.
Opublikowano uzasadnienie wyroku za kradzież poufnych dokumentów przez byłego papieskiego kamerdynera, który karę odbędzie w Watykanie.
Chrześcijanie stali się zakładnikami syryjskiego konfliktu, alarmuje Kościół.
23 października witają Państwa księża Leszek Gęsiak
i Tadeusz Cieślak.
Uczestnikom Synodu Biskupów przedstawiono ujednolicony zestaw propozycji wysuniętych przez poszczególne grupy językowe. W auli synodalnej obecny był papież.
Na rozpoczęcie porannej kongregacji generalnej kardynał Tarcisio Bertone potwierdził, że pomimo dramatycznych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, nadal przygotowuje się wizytę delegacji ojców synodalnych w Damaszku. Jednak ze względu na poważną sytuację, jaka się tam wytworzyła, wyjazd opóźni się i nastąpi prawdopodobnie już po zakończeniu synodu. Będą też pewne zmiany w składzie delegacji, także ze względu na inne obowiązki, jakie mają jej członkowie, poinformował watykański sekretarz stanu.
Ponadto ojcowie synodalni dokonali wyboru 9 członków Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. 3 z nich reprezentuje Europę, mianowicie kardynałowie Christoph Schönborn z Wiednia, Peter Erdo z Budapesztu oraz włoski arcybiskup Bruno Forte. Na zakończenie kongregacji sekretarz generalny synodu odczytał łaciński list skierowany w imieniu ojców synodalnych do chińskich biskupów, którzy nie mogli przybyć do Rzymu na obrady.
Jeszcze przed południem uczestnicy obrad synodalnych powrócili do pracy w grupach, by zastanowić się nad poprawkami, jakie należy wnieść do zestawu propozycji. Dyskusja nad tym kontynuuje się po południu i tak będzie również jutro. Głosowanie ojców synodalnych nad ostateczną wersją zestawu propozycji planowane jest dopiero na sobotę, w ostatni dzień obrad.
Na synodzie poruszono liczne tematy. Które z nich dominują? Zapytaliśmy o to jednego z ekspertów obecnego zgromadzenia synodalnego, księdza Krzysztofa Mielnickiego z Drohiczyna. Jest on dyrektorem Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w tamtejszej kurii diecezjalnej.
Jednym z ważniejszych elementów, który z całą pewnością pojawi się w dokumentach posynodalnych, jest temat związany z małą wspólnotą, czyli z parafią. Kolejny bardzo ważny temat to temat rodziny, ale też liturgii. Osób, które są w jakiś sposób wykluczone społecznie, temat oczywiście bardzo ważny młodzieży, a także katechezy dorosłych. Ciekawym było wystąpienie Prado Floresa, założyciela amerykańskiej szkoły nowej ewangelizacji świętego Andrzeja, który przywołał fragment Pisma Świętego mówiący o znalezieniu Pana Jezusa w świątyni. Porównał on naszą dzisiejszą sytuację do tej sprzed 2000 lat. W zasadzie wszystko mamy dobrze przygotowane i wydaje się, że już niczego nam nie brakuje, tylko gdzieś nam sprzed oczu zgubił się ten Pan Jezus. I tym zadaniem Kościoła powinno być odnalezienie na nowo drogi do Jezusa Chrystusa, naprawienie tej relacji.
Dodajmy, że wspomniany przez księdza Mielnickiego świecki audytor synodalny, profesor José Prado Flores, pochodzi z Meksyku. Związany jest z ruchem charyzmatycznym Odnowy w Duchu Świętym.
W Watykanie opublikowano uzasadnienie wyroku w procesie byłego kamerdynera papieża. Przypomnijmy, że za kradzież zastrzeżonych dokumentów został on skazany na 1,5 roku więzienia i pokrycie kosztów procesu. Jak sprecyzowano, będzie to około 1000 euro. W uzasadnieniu wyroku podano, że Paolo Gabriele był świadomy tego, że postępuje niezgodnie z prawem. Sąd przychylił się do opinii biegłego psychiatry, który uznał oskarżonego za poczytalnego. Zastrzegł jednak, że jest to człowiek prostoduszny, który łatwo mógł dojść do subiektywnego i błędnego przekonania, że swym nielegalnym postępowaniem służy papieżowi.
Sąd dał też wiarę zeznaniom oskarżonego, który zapewnił, że nie miał wspólników. W uzasadnieniu podano ponadto, że kradzież czeku na 100 tysięcy euro oraz grudki złota uznano za nieistotną z punktu widzenia sprawy. Sędziowie przyjęli wersję oskarżonego, który twierdził, że przywłaszczył sobie te rzeczy nieświadomie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Może się od niego odwołać watykański prokurator.
Uzasadnienie wyroku zostało zaprezentowane dziennikarzom przez watykańskiego rzecznika. Ksiądz Federico Lombardi, który wcześniej mówił, że akt łaski ze strony papieża jest prawdopodobny, dziś wypowiadał się bardziej ostrożnie, twierdząc jedynie, że wciąż jest to możliwe. Przyznał też, że w Watykanie przygotowano już cele, gdzie Paolo Gabriele mógłby odsiedzieć wyrok. aktualnie przebywa w areszcie domowym, powiedział ksiądz Lombardi.
Jeśli wyrok się uprawomocni, oskarżony odsiedzi karę w Watykanie. Aktualnie nie została podjęta żadna inicjatywa ze strony Watykanu, aby mógłby on odbyć tę karę we Włoszech. Choć traktaty laterańskie przewidują taką możliwość, brak jest konwencji w tej sprawie. Cele zostały przygotowane w koszarach Żandarmerii Watykańskiej za siedzibą redakcji L'Osservatore Romano.
Ksiądz Lombardi podał też, że na 5 listopada wyznaczono początek drugiego procesu w sprawie wycieku zastrzeżonych dokumentów. Tym razem oskarżonym jest watykański informatyk Claudio Sciarpelletti.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nie ustaje dramat wyznawców Chrystusa w ogarniętej wojną Syrii. Wczoraj wieczorem kolejna bomba wybuchła w zamieszkałej przez chrześcijan części Damaszku. Celem zamachu był tym razem kościół świętego Abrahama w dzielnicy Jaramana, przed którym umieszczono samochód pułapkę. Nie są bliżej znane straty związane z zamachem.
Z kolei w pobliżu stolicy śmierć poniosło dwóch chrześcijan, których wcześniej porwała grupa uzbrojonych mężczyzn. Porywacze zażądali w zamian za uwolnienie ofiar 30 tysięcy dolarów okupu. Jednak po kilku godzinach rozmyślili się i poinformowali, że zabili uprowadzonych. Obaj zamordowani to bliscy krewni grecko-melchickiego księdza pracującego w Damaszku.
Zdaniem przebywającego na synodzie biskupów w Rzymie patriarchy Grzegorza III Lahama, ostatnie wydarzenia wskazują, że syryjscy wyznawcy Chrystusa stali się zakładnikami w konflikcie. Chrześcijan używa się przedmiotowo dla sprowokowania władz, stwierdził zwierzchnik katolickich grekomelchitów. Nie ma prześladowań, nie giną oni za wiarę, ale są bezbronni, więc manipuluje się nimi, by osiągnąć inne cele.
To, co dzieje się w Syrii, nie pozostaje bez wpływu na Liban, gdzie również utrzymuje się napięta sytuacja po zamachu na tamtejszego szefa wywiadu wojskowego. Podkreśla to maronicki patriarcha Beshar Rai. Również uczestniczący w synodzie biskupów hierarcha zwraca uwagę na potrzebę pomocy z zewnątrz, by rozwiązać błędne koło nienawiści i przemocy, w które wplątani są także chrześcijanie.
Potrzebujemy, by ktoś wezwał do uspokojenia nastrojów, do pojednania, do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Tymczasem dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że różne kraje podsycają przemoc i wojnę i płacą, wspierają politycznie którąś ze stron, posyłają broń, by wojna trwała. To dobrze, że słychać ze strony synodu i Ojca Świętego odmienny głos. My ufamy Bogu, który jest Panem dziejów.
Wciąż nieznany jest los trzech katolickich duchownych porwanych przed kilkoma dniami w Demokratycznej Republice Konga. Afrykańscy misjonarze, należący do augustiańskiego zgromadzenia asumpcjonistów, zostali uprowadzeni prawdopodobnie dla okupu. Miejscowy biskup Melchizedek Sikuli Paluku otrzymał bowiem telefon w tej sprawie od domniemanych porywaczy. Całe zajście potępił kongijski episkopat. Biskupi zaapelowali też do porywaczy, by nie nastawali na życie i zdrowie uprowadzonych księży. O ich uwolnienie zaapelował także obradujący w Rzymie synod biskupów.
Początkowo podejrzewano, że za porwaniem stoją byli ugandyjscy rebelianci zajmujący się na terenie Konga pospolitym bandytyzmem. Przedstawiciele kościoła przypuszczają jednak, że sprawcami mogą być rodzime grupy zbrojne.
Władze Banda Aceh na indonezyjskiej wyspie Sumatra pod wpływem presji ze strony lokalnych grup islamskich zamknęły 9 kościołów różnych wyznań i 6 buddyjskich świątyń. Wszystkie znajdują się na terenie jednej z prowincji, gdzie obowiązuje prawo szariatu.
Duchowni są zmuszani do podpisania dokumentu, w którym zobowiązują się do rezygnacji z działalności religijnej w swych kościołach, gdyż nie uzyskali w swoim czasie pozwolenia na budowę. Doszły nas także głosy, że po podpisaniu takiego dokumentu osoby te upokarzano i poniżano, powiedział Varianto Sitoang, przewodniczący Porozumienia Zjednoczonej Północy Sumatry. Jeśli jakaś wspólnota religijna chce zbudować nowe miejsce kultu, stanowy dekret z 2006 roku nakłada na nią obowiązek posiadania minimum 90 wyznawców i zgody 60 osób innego wyznania. Regulacje obecnych władz są jednak ostrzejsze. Wymaga się od wspólnoty religijnej przynajmniej 150 członków i zgody 120 wyznawców innych religii. Takie wymagania są dla mniejszości religijnych często trudne do spełnienia, bo 98% miejscowej ludności stanowią muzułmanie, dodał Sitoang.
Za niesprawiedliwe i bardzo rozczarowujące uważa metropolita San Francisco arcybiskup Salvatore Cordileone orzeczenie sądu apelacyjnego w Nowym Jorku. W miniony czwartek tamtejsi sędziowie podtrzymali orzeczenie niższej instancji, która uznała trzeci ustęp ustawy o obronie małżeństwa za niezgodny z amerykańską konstytucją. Fragment ten definiuje małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety.
Uznanie małżeństwa za taki związek jest zakorzenione w naszej naturze, w samym sposobie zaprojektowania naszych ciał, napisał arcybiskup Cordi Leone w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu decyzji sądu. Zobowiązuje to nasze sumienia i przepisy. Każde dziecko ma prawo do bycia przyjętym i wychowanym jak długo się da przez matkę i ojca w trwałej rodzinie. Małżeństwo jest jedyną instytucją, w której mężczyzna i kobieta łączą się na całe życie, pozostając w tej jedności dla każdego dziecka zrodzonego z ich związku. Dobro publiczne wymaga, by wyjątkowe znaczenie i cel małżeństwa były respektowane w prawie i w społeczeństwie, a nie odrzucane jako niekonstytucyjne. Zdefiniowane na nowo małżeństwo nigdy nie zapewni równej godności jednostek, ponieważ przeczy podstawowym prawom człowieka, stwierdził przewodniczący podkomisji amerykańskiego episkopatu do spraw promocji i obrony małżeństwa.
Defense of Marriage Act został przyjęty przez Kongres w 1996 roku i podpisany przez prezydenta Billa Clintona. Oprócz zdefiniowania pojęcia małżeństwa na potrzeby prawa federalnego, ustawa chroni także prawo władz stanowych do posługiwania się tą definicją w przypadku sprzeczności z przepisami innych stanów.
Jak zachęcić młodych, by nieustannie zbliżali się do Chrystusa? To główny temat spotkania krajowych koordynatorów duszpasterstw młodzieżowych Ameryki Łacińskiej. Tygodniowe obrady zorganizowano już po raz 17, a na ich miejsce tym razem wybrano miasto Ipacaraí w Paragwaju. Bierze w nich udział 120 delegatów z 21 państw regionu.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W wieku 88 lat zmarł wczoraj w Warszawie ojciec Jan Piekarski, redemptorysta. Kapłan pełnił m.in. urząd prowincjała, a w Rzymie funkcję prokuratora misji zagranicznych, wicerektora i ekonoma domu generalnego. Ojciec Jacek Burnus, redemptorysta, podkreślił, że ojciec Piekarski pozostanie w pamięci przede wszystkim jako znakomity i niezmordowany przewodnik oraz opiekun pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu na spotkania z błogosławionym Janem Pawłem II.
Ojciec Piekarski służył setkom tysięcy Polaków nie tylko jako przewodnik po Rzymie czy Włoszech, ale przede wszystkim był dla nich jako ojciec, przyjaciel, kapłan, który pokazywał im, że można na życie patrzeć inaczej.
Kto znał ojca Piekarskiego, wie, że żył w nieustannym biegu, ale zawsze niósł siebie innym.
Jak przed wiele lat niezmordowanie przyprowadzał rzesze pielgrzymów na spotkania z Ojcem Świętym, tak on, błogosławiony Jan Paweł II, w dniu swego liturgicznego wspomnienia przeprowadził naszego współbrata, ojca Jana Piekarskiego, przez bramę wieczności do domu kochającego ojca.
Pogrzeb świętej pamięci ojca Jana Piekarskiego odbędzie się w najbliższy czwartek w Warszawie. Komisja Nauczania Katolickiego Episkopatu Polski po raz kolejny wyraziła niepokój o losy nauczania religii w szkole. Dopominamy się drugiej rundy rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i wpisania tego przedmiotu do ramowego planu nauczania, powiedział biskup Marek Mędyk, przewodniczący Komisji Nauczania Katolickiego.
Wprawdzie ministerstwo deklaruje, że nic się nie zmienia, gdy chodzi o organizację, finansowanie takiego przedmiotu, jakim jest nauka religii w szkole, to jednak my wyraźnie upominamy się o to, żeby religia znalazła się nie w ramach zajęć szkolnych, bo to zawsze może być tylko wyraźnie w ramowym planie nauczania.
Komisja Nauczania Katolickiego Episkopatu Polski domaga się nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.